Dzień dobry. Zapraszamy na specjalny podcast Polityki Insight, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę. Przybliżają wojskową sytuację, a także mówią o międzynarodowych i polskich reakcjach na zbrojny konflikt. Zastanawiamy się również, jak wojna wpłynie na światowy układ sił i gospodarcze relacje. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejsze wydanie Stanu Wojny. Jak będą wyglądać walki o Donbas, gdzie przenoszą się rosyjscy żołnierze? Czy uda się pociągnąć do odpowiedzialności winnych śmierci ukraińskich cywilów? Dlaczego tak wiele zachodnich firm, ale także tych pochodzących z Polski, nie wycofało się jeszcze z rosyjskiego rynku? To część pytań, na które poszukamy dziś odpowiedzi w stanie wojny. Najpierw jednak sprawdzimy, jak przebiegało wycofanie rosyjskich żołnierzy z północnej Ukrainy. Ryszard Łuczyn pyta doktora Piotra Łukasiewicza o to, czy ukraińska armia kontroluje już tereny na północ od Kijowa.
Rosyjski odwrót spod Kijowa i z innych miejscowości, właśnie takich jak Sumy czy Czernichów na północnym wschodzie, wydaje się zgodny z zamiarem ogłoszonym przez rosyjski sztab generalny, aczkolwiek wykonanie tego manewru odejścia sił z rejonów dotychczasowych walk przedstawia się jako mało uporządkowane. Ukraińcy informują o tym, że Rosjanie pozostawiają albo pojedynczych żołnierzy, albo wręcz nawet całe pododdziały, które udaje się ukraińskim siłom wykonującym taką serię małych kontrofensyw. Wydaje się, że Ukraińcom udaje się takie małe pododdziały rosyjskie otaczać i w jakiś sposób niszczyć. Pokazuje to również, że Rosjanie wycofują się w różnych kierunkach. Część tych wojsk wraca na Białoruś, skąd nastąpił w pierwszych dniach wojny atak na Kijów. Część tych wojsk również przesuwa się w stronę właśnie Donbasu, prawdopodobnie z zamiarem wzmocnienia tamtejszej ofensywy. No ale znowuż, to wycofanie jest dość nieuporządkowane, okupione dość dużymi stratami po stronie rosyjskiej i pokazuje, że planowana czy też ogłaszana ofensywa od strony Donbasu będzie Rosjanom równie nieudolnie szła, jak to miało miejsce w pierwszym miesiącu wojny.
Czyli sprecyzujmy, czy Ukraińcy mają już z powrotem kontrolę nad całą północą kraju?
Na pewno całkowicie wyzwolili Kijów. Znaczy nie ma już zagrożenia dla Kijowa. Trwają jeszcze sporadyczne walki wokół Sum i Rosjanie po prostu się wycofują z tych regionów. To wycofanie jest mało uporządkowane i okupione stratami również po stronie rosyjskiej.
No właśnie, wspominasz o tych stratach. Co wiemy na temat ich rozmiaru? Jak duże w ogóle były te siły, które Rosjanie teraz wycofują? Jak bardzo zmniejszyły się wskutek tej nieudanej ofensywy na północy?
O stratach rosyjskich głównie dowiadujemy się ze strony ukraińskiej, więc też trzeba brać pod uwagę, że nie są to miarodajne czy w pełni obiektywne informacje o stratach. Bardzo dużo tych obrazów wycofujących się czy też zniszczonego rosyjskiego sprzętu pochodzi jeszcze wręcz z pierwszych dwóch tygodni wojny, więc tak naprawdę jakie straty Ukraińcy zadają Rosjanom, pewnie o tym będziemy dowiadywali się jakoś sukcesywnie w kolejnych tygodniach. Straty w tej chwili rosyjskie po pierwszym miesiącu wojny oceniane są na około 40 tysięcy zabitych i rannych, więc są duże jak na początkową siłę uderzeniową, czyli sięgałyby jakieś 1/4 początkowej siły uderzeniowej Rosjan, która wynosiła, przypomnijmy, 190 tysięcy. Są to duże straty pokazujące niepowodzenie planu szybkiego zdobycia Ukrainy.
I wobec tego, o co mówisz, jak dużym wsparciem te wycofywane z północy siły będą dla ofensywy Rosjan na wschodzie i na południu? I też kiedy możemy się spodziewać, że Rosjanom uda się przegrupować te oddziały i skierować je na ofensywę na wschodnim lub południowym froncie?
Ta ofensywa, o której mówimy od strony Donbasu, to raczej nie będzie ofensywa punktowa. To znaczy taka jak wzdłuż jednego, powiedzmy, wektora uderzenia rosyjskiego. Raczej można spodziewać się, że będzie to próba odcięcia sił ukraińskich walczących, no właśnie, na zachód od Donbasu. To znaczy, tam w tym rejonie, pomiędzy gdzieś miejscowościami Izium i Mariupol na wschodzie Ukrainy, walczy prawdopodobnie około 3 brygad ukraińskiego wojska.
Brygada to ile?
Brygada to jest około 5 tysięcy żołnierzy. Są to dość duże siły ukraińskie, najlepiej przygotowane z tego, co się orientowaliśmy przed wojną jeszcze. Najlepiej przygotowane, najlepiej uzbrojone siły ukraińskie. I teraz Rosjanom prawdopodobnie nie chodzi o wykonanie punktowego uderzenia w te brygady, ale raczej okrążenie ich od północy właśnie, od Iziumu oraz od Mariupola z południa, po to, żeby te siły odciąć, no i je po prostu wykrwawić i nie dopuścić do tego, żeby one były uzupełniane, żeby miały odtwarzane swoje zasoby materiałowe chociażby do dalszego dalszej walki. Więc chodzi raczej o pewnego rodzaju otoczenie ich od północy, od południa. Rosjanom zdaje się, udało się już zdobyć Izium, więc to odcięcie już jest praktycznie możliwe, zwłaszcza jeśli te siły są wzmacniane przez wycofywane spod Kijowa oddziały. Pozostaje oczywiście kwestia Mariupola, który wciąż się broni, krwawi, ale wciąż o niego trwają walki. I co jest tym istotne, że Rosjanie zaangażowali do zdobycia Mariupola znaczące swoje siły. I te siły są związane po prostu w tą bitwą o Mariupol. Jeśli Mariupol padnie albo zostanie zdobyty, no można sobie wyobrazić, że te siły będą mogły kontynuować ten ruch okrążający. Pytanie, czy Mariupol padnie w ogóle. No wiemy, że jest to niezwykle ciężka sytuacja i humanitarna, i również odciętych tam wojsk ukraińskich, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że im dłużej trwa obrona Mariupola, tym bardziej wykrwawiają się też wojska rosyjskie, więc losy Donbasu, tego wielkiego Donbasu, można powiedzieć powiększonego jeszcze o tereny zdobyte od początku wojny przez Rosjan, tak naprawdę ważą się w tej chwili głównie w Mariupolu.
To znaczy, że można by się na przykład spodziewać, że nie wiem, wycofywane z okolic Kijowa siły ukraińskie z kolei, bo rozumiem, że Ukraińcom też jest zwolniła część wojska, mogą próbować wybić sobie jakiś korytarz w stronę Mariupola?
No, warto pamiętać, że również Ukraińcy są na wyczerpaniu, w tym sensie na wyczerpaniu swoim osobowym i zwłaszcza jeśli chodzi o zaopatrzenie w sprzęt i amunicję, więc obydwie strony znajdują się w sytuacji, kiedy muszą podciągać jakieś siły dodatkowe. Siły zbrojne Ukrainy mają jeszcze jakieś prawdopodobnie odwody na zachodzie Ukrainy, tej, która w zasadzie już w tej chwili nie jest zagrożona rosyjską napaścią, więc być może tam będą dowódcy ukraiński poszukiwali wsparcia dla tych takich kontrofensyw ukraińskich, które systematycznie będą wypierać wojska rosyjskie z północy, z północnego wschodu i również wspierać te siły, które walczą w Donbasie.
Nie planowałem zadania tego pytania, ale skoro wspomniałeś o tym, że zachód Ukrainy nie jest zagrożony atakiem Rosjan, to muszę spytać o Naddniestrze. Czy stamtąd nie możemy spodziewać się jakiegoś ataku?
Tam w Naddniestrzu mówimy o tej części Mołdawii zajętej przez takiej separatystycznej pseudorepublice, można tak powiedzieć, zamieszkały przez ludność rosyjskojęzyczną w Mołdawii. Tam przed wojną jeszcze stacjonowało około 2000 żołnierzy rosyjskich, więc nie jest to siła bardzo znacząca. I raczej ten kierunek naddniestrzański był gdzieś jakimś dalekim, dalekim zamiarem Rosjan, jeśli w ogóle mieli zamiar połączyć się swoimi siłami głównymi z Naddniestrzem. Ofensywa od tamtej strony w tej chwili już nie jest możliwa. Wiemy, że Odessa, pomimo że jest bombardowana w ostatnich dniach również przez siły morskie rosyjskiej floty czarnomorskiej, od czasu do czasu dochodzi do zniszczenia jakichś infrastruktury w Odessie i tak dalej. Jednak Odessa nie jest zagrożona już zdobyciem. Rosjanie nie mogą wysadzić na przykład desantu w Odessie, no bo taki desant byłby bardzo szybko wyparty w stronę morza przez obrońców ukraińskich. Odessa w tym sensie nie jest zagrożona, że już nie grozi jej napaść od północy, to znaczy od strony lądu. Już Rosjanie nie mają tych sił, nie zdobyli Mikołajiwa, który otwierałby im drogę od lądu do Odessy, więc nie grozi Odessie jakieś ciężkie walki i próba jej zdobycia. Ale jednak no, logika też działań wojennych wskazywałaby, że Rosjanie chcieliby związać te siły ukraińskie wokół Odessy, no, markować jakieś ostrzały, markować jakiś desant, no po to, żeby Ukraińcy nie mogli tych sił przesuwać. Cała wojna w tej chwili właśnie weszła w taki, można powiedzieć, rodzaj szachów, ustawiania figur na mapie ukraińskiej. Gdzie się zwalnia sytuacja, gdzie jakby sytuacja jest mniej groźna, wtedy te siły można próbować przesuwać w inne miejsce. I to jest taka trochę gonitwa po szachownicy, jeśli tak można to obrazowo opisać, gdzie obie strony są, no, można powiedzieć, wyczerpane pierwszym miesiącem bardzo intensywnej wojny. Wsparcie świeżych sił, jeszcze nieużytych w trakcie boju, wydaje się po obu stronach jeszcze wciąż niewielkie. Rosjanie mówią o ściąganiu jakichś bojowników syryjskich, jakichś bojowników z Czeczenii, gdzieś ściągane są siły z Osetii.
Które potem wracają z własnej inicjatywy.
Tak. Więc to nie jest to wsparcie, którego Rosjanie mogliby użyć do przełamania którejś z tych małych kontrofensyw ukraińskich. Ale również Ukraińcom brakuje już pewnego rodzaju i świeżości swoich własnych sił, no i też tego cięższego sprzętu, którego Ukraińcy rozpaczliwie potrzebują.
Na koniec chciałem zapytać ciebie o sprawy naprawdę przerażające, bo w miarę jak ukraińskie wojska wyzwalały tereny w okolicach Kijowa, miasta takie jak Bucza, to zaczęły pojawiać się doniesienia o odnajdywaniu dowodów masowych zbrodni popełnianych przez Rosjan na cywilach. Ciała cywilów odnajdowano leżące na ulicach, w masowych grobach, zabijanych bez powodu, czy poddawanych też egzekucjom ze związanymi rękoma. Rzecz jasna, Rosja twierdzi, że wszystkie te zdjęcia i nagrania to prowokacja Kijowa. Co wiemy o tym, co tam się wydarzyło i w jaki sposób na sytuację reagują inne kraje?
To jest rzeczywiście bardzo trudna, nie wiem, czy właściwie byłoby użycie słowa świeża sytuacja. Trudno rozstrzygać, jakie będzie jej znaczenie w następnych dniach i tygodniach. Niemniej jednak opinia publiczna zareagowała z oburzeniem, bo i szef Departamentu Stanu powiedział, że to jest cios w brzuch. To znaczy tak silne wrażenie wywołały te zdjęcia z Buczy. I sekretarz generalny ONZ-u zareagował bardzo ostro na te pierwsze doniesienia. Prawdopodobnie odbędzie się jakaś misja, no, tak zwana obiektywna, zewnętrzna, która zbada faktycznie te dokonane przez Rosjan zbrodnie. To jest pierwszy przypadek, kiedy siły rosyjskie wycofały się całkowicie z jakiegoś terenu, zostawiając po sobie, no właśnie, tak potworne skutki swojej okupacji. Jeśli kontrofensywy ukraińskie, czy też to wycofywanie się sił rosyjskich będzie postępowało, można, no niestety, przypuszczać, że tego rodzaju obrazy będą spływały sukcesywnie z kolejnych wyzwalanych regionów Ukrainy, no i będą, ja bym chciał, żeby tak było i prawdopodobnie też tak będzie, umacniać oburzenie międzynarodowe działaniem Rosjan, ale umacniać też zwłaszcza tą zachodnią wolę, jedność zachodnią w pomaganiu Ukrainie i w dalszym wspieraniu Ukrainy. Więc to może być w tym sensie przełomowy aspekt, bo to nie jest moment. To będzie jakiś szereg tych obrazów, zbrodni, momentów, których możemy się spodziewać, które złożą się na proces jednak, że i utwardzania samych Ukraińców, oburzonych przecież zbrodniami popełnionymi na ich obywatelach, ale również tego wsparcia zachodniego, które no, będzie tężało, można tak powiedzieć, zwłaszcza znajdującego wyraz w postaci sankcji, w postaci zaostrzenia sankcji, w postaci zatykania tych dziur w sankcjach, które odnotowywaliśmy w ostatnich kilku dniach, może tygodniach, gdzie okazywało się, że nie wszystkie banki zostały poddane sankcjom, gdzie wciąż jeszcze płynie gaz i ropa rosyjska do państw europejskich, więc tego rodzaju sytuacje, z którymi no właśnie ten proces, który prawdopodobnie rozpoczął się w ciągu tego weekendu obrazami z Buczy, będzie no, chyba narastał w kolejnych dniach i tygodniach w miarę jak będzie ujawniana skala zbrodni popełnionych na Ukraińcach przez Rosjan.
Takiego zaostrzania i łatania sankcji na pewno możemy się spodziewać, natomiast zastanawiam się, czy w twojej opinii to zachodnie wsparcie dla Ukrainy stężeje również w postaci wyrzutni pocisków przeciwlotniczych, artylerii, transporterów opancerzonych, o które Ukraińcy proszą.
Sprawa wsparcia sprzętowego nieco umilkła po tym, jak Zachód sparzył się kwestią MIG-ów 29, które miały z kilku państw posiadających jeszcze sprzęt poradziecki, takich jak Polska, Bułgaria, Słowacja, miały przekazać ten sprzęt w zamian za to, żeby były uzupełnienia sprzętem amerykańskim chociażby, czyli no, Słowacy chociażby powiedzieli, że przekażą swoje wyrzutnie przeciwlotnicze S-300, dość nowoczesne, jeśli dostaną od Amerykanów Patrioty. Sprawa z MIG-ami już dość dobrze była omówiona w polskim przypadku. Jeśli ta dyskusja na Zachodzie, wywołana również obrazami z Buczy i innych miast, które będą sukcesywnie Ukraińcy wyzwalali, wywoła i utwierdzi wolę Zachodu, żeby wesprzeć Ukrainę czymś więcej niż sprzęt defensywny, taki jak javeliny, te wyrzutnie przeciwpancerne, naręczne, broń pojedynczego żołnierza, bo to jest w tej chwili największa część tego wsparcia, które dla Ukrainy płynie z Zachodu i będziemy mieli do czynienia właśnie z czymś więcej niż to wyposażenie pojedynczego żołnierza, czyli czołgi, wyrzutnie średniego zasięgu, przeciwlotnicze, jakiś inny sprzęt, sprzęt noktowizyjny, który bardzo jest Ukraińcom potrzebny i bardzo się dobrze sprawdza w warunkach ukraińskich, no to być może to pozwoli Ukraińcom nieco śmielej kontynuować te małe kontrofensywy i ostatecznie no, co skupi się na jakiejś no, nie wiem czy wielkiej bitwie pancerno zmechanizowanej wokół Donbasu, ale na pewno pomoże Ukraińcom zwiększyć nacisk na siły rosyjskie. Bo warto też pamiętać, że jednak jeśli mówimy o wojnie na wyczerpanie, tak ochrzczono tę część operacji, to warto powiedzieć, że Ukraińcy mają pewien nadmiar ważnych zasobów. Mają przede wszystkim wzrastającą determinację, no i wolę walki do całkowitego wyparcia Rosjan. Po stronie rosyjskiej, jeśli mówimy o zasobach, którymi Rosjanie dysponują, no to rozpoczęli właśnie Rosjanie pobór do wojska. Ci żołnierze będą potrzebowali przeszkolenia, będą potrzebowali przygotowania. Będzie im trudniej odtworzyć te ich własne zapasy i zasoby wojskowe. No i porównanie tych zasobów, czyli z jednej strony ukraińskiej determinacji, woli walki, takiego zacięcia można powiedzieć, wręcz takiego psychologicznego nastawienia na tego, żeby jednak tę wojnę kontynuować. W starciu z dużymi siłami rosyjskimi, ale słabiej przygotowanymi, słabiej przeszkolonymi, losy tej wojny mogą się jeszcze potoczyć w dość dobrym dla Ukrainy kierunku, ale również, i to warto chyba też zaznaczyć, że proces pokojowy, który równolegle się toczy, widzieliśmy w ubiegłym tygodniu spotkania w Turcji, trwają te próby dogadywania się delegacji rosyjskich i ukraińskich, ten proces taki nazwałbym go białoruskim, to w sytuacji, kiedy jednak strona ukraińska będzie czuła, że może te kontrofensywy prowadzić, znaczenie procesu pokojowego będzie malało, bo wciąż żadna ze stron nie sądzi, że uzyskała docelową sytuację na ziemi. To znaczy dla Ukraińców staje się wręcz oczywiste, widząc to, co działo się w Buczy, to, co jeszcze zobaczymy. Podobne przypadki niestety. Dla Ukraińców staje się oczywiste, że oni walczą o całość swojego terytorium. Nie wiem, czy o Krym, bo oczywiście to już jest bardzo daleko idące założenie. Natomiast będą chcieli całkowicie oczyścić Ukrainę z napastników, przynajmniej w tych terenach, które udaje im się odzyskiwać. I również we wspomnianym Donbasie.
I na tym zakończymy naszą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. Ze mną był dr Piotr Łukasiewicz z Działu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Polityki Insight.
Dziękuję.
Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do przywódców Unii Europejskiej o zaostrzenie sankcji przeciw Rosji. Podczas briefingu prasowego szef polskiego rządu postulował między innymi szybkie odejście europejskich krajów od kupowania rosyjskich węglowodorów, a także zakaz wydawania Rosjanom innych wiz niż humanitarne. Mateusz Morawiecki potępił również rosyjskie ludobójstwo w podkijowskich miejscowościach, którego dowody w miniony weekend opublikowała ukraińska administracja.
Zbrodnia ludobójstwa musi zostać osądzona, musi zostać we właściwy sposób opisana, udokumentowana i osądzona. I dlatego proponujemy powołanie Międzynarodowej Komisji do zbadania tej zbrodni, zbrodni ludobójstwa w tych miastach na Ukrainie. Międzynarodowej Komisji, która będzie się składała z lekarzy, z prawników, z ekspertów, z kryminologów, specjalistów, którzy będą potrafili określić wszystko bardzo dokładnie.
Jak informują lokalne władze, w Buczy, w obwodzie kijowskim, podczas rosyjskiej okupacji zginęło około 400 osób. Po tym jak rosyjskie wojska zaczęły wycofywać się z północnej części obwodu kijowskiego na Białoruś, a do zajętych przez nich wcześniej miejscowości weszły siły ukraińskie, pojawiły się zdjęcia i nagrania, na których widać dziesiątki zabitych na ulicach, masowe groby, zastrzelonych ludzi ze związanymi rękami. Doniesienia o zbrodniach napływają z Buczy, Irpienia, Tomla, a także innych miejscowości. Profesor Agnieszkę Bieńczyk-Misale z Uniwersytetu Warszawskiego pytam o prawne aspekty tego, co widzimy po wycofaniu rosyjskich wojsk.
Są trzy kategorie zbrodni. Zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo. I na pewno można stwierdzić zbrodnie wojenne. Niektórzy prawnicy uważają, że także w Ukrainie dochodziło w ostatnich tygodniach do zbrodni przeciwko ludzkości. Natomiast proszę zauważyć, że o ludobójstwie mówią głównie politycy. I rzeczywiście organy polityczne nie są kompetentne do tego, żeby kwalifikować zbrodnie, żeby stwierdzać, czy ludobójstwo zaszło, czy nie. Te obrazki w Buczy przerażające. Wczoraj minister spraw zagranicznych Ukrainy Kuleba wezwał obecnych w Ukrainie śledczych Międzynarodowego Trybunału Karnego, aby czym prędzej przyjechali na miejsce i właśnie pomogli zbierać i zabezpieczać dowody zbrodni.
I dopiero rozumiem, że wtedy okaże się, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Być może chociaż trochę się okaże. Dobrze rozumiem?
No tak, Międzynarodowy Trybunał Karny, który jest obecny w Ukrainie i zbiera dowody zbrodni, właśnie ma jurysdykcję w zakresie tych trzech zbrodni, o których wspomniałam, także w zakresie zbrodni agresji, ale o tym teraz nie mówimy. I zbrodnia ludobójstwa, która brzmi najgorzej w świadomości takiej społecznej, politycznej, jest najpoważniejszym oskarżeniem, jest najtrudniejsza do udowodnienia, ponieważ w tym przypadku chodzi o czyn dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części czterech grup. Chodzi o grupy narodowe, etniczne, rasowe lub religijne. I ważne jest udowodnienie zamiaru i ważne jest udowodnienie, że zabójstwo członków danej grupy wynikało z tego, że właśnie z taką grupą religijną, etniczną, rasową, narodową mieliśmy do czynienia. Czyli jakby charakter danej grupy był powodem zbrodni. W kontekście tych zbrodni, które obserwujemy w Ukrainie, tym kontekstem jest przede wszystkim wojna. W czasie wojny obowiązuje międzynarodowe prawo humanitarne, czyli konwencje genewskie, także protokół dodatkowy, którego obydwa państwa są stroną, więc możemy absolutnie stwierdzić, że dochodzi do zbrodni wojennych. Jeżeli te zbrodnie Trybunał stwierdzi, że mają one charakter właśnie systematyczny, szeroki, to być może będzie też możliwe postawienie w stan oskarżenia za zbrodnie przeciwko ludzkości. Natomiast na ten moment nie widzę, aby prawnicy zgadzali się co do tego, żeby w Ukrainie zachodziła zbrodnia ludobójstwa.
Dobrze, to jak może się dalej ta sprawa potoczyć, to pewnie za chwilę zapytam, bo chciałbym na chwilę dosłownie przejść do dzisiejszego porannego wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego, który postuluje zwołanie specjalnej komisji. Nie siedzimy w jego głowie, nie wiemy, co ma na myśli, ale jak pani odczytuje te słowa? To znaczy, to mógłby być jakiś nowy twór, czy właśnie ci ludzie, którzy badają już zbrodnie na terytorium Ukrainy? Jak pani to ocenia?
Premier wezwał rzeczywiście do powołania międzynarodowej komisji do spraw zbadania zbrodni ludobójstwa. Nie jest to do końca zrozumiała propozycja, ponieważ na pewno nie ma sensu powoływać komisji, która by badała tylko zbrodnie ludobójstwa, a nie inne zbrodnie. Tak, to po pierwsze. Po drugie, w Ukrainie już działa wiele komisji, to znaczy działają śledczy Międzynarodowego Trybunału Karnego. Poza tym także Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie powołała komisję ekspercką, która ma zbierać również dowody zbrodni. Poza tym w ramach ONZ Rada Praw Człowieka także powołała komisję śledczą. Wybrano ekspertów i wkrótce ona wyruszy na miejsce. I także państwa indywidualnie wspierają Ukrainę i pomagają w zbieraniu zbrodni, w ich zabezpieczaniu. Także nie mam osobiście przekonania, że kolejna międzynarodowa misja jest potrzebna. Na pewno jest wspieranie tych działań, które już zostały podjęte.
Pani pewnie pamięta, jak rozmawialiśmy, patrzę na kalendarz, nieco ponad miesiąc temu, na samym początku marca. Wtedy już mieliśmy do czynienia z jakimiś wówczas pojedynczymi zdjęciami, kiedy widać było, że gdzieś jakieś pociski trafiają w budynki mieszkalne, że czołg rozjechał samochód. Dziś po miesiącu widać takich przypadków dużo więcej. Padają takie też mocne stwierdzenia, że mamy do czynienia właśnie po tym weekendzie z drugą Srebrenicą i tak dalej. Czy w pani przekonaniu to, co wydarzyło się w ciągu tego miesiąca, czy jakoś przybliżyło albo będzie skutkowało, nie wiem, czy przyspieszeniem, ale czy ci, którzy za to odpowiadają, oni poniosą konsekwencje? Czy w ciągu tego miesiąca, pani zdaniem, coś się zmieniło?
Mam ogromną nadzieję, ponieważ przede wszystkim te zbrodnie mają miejsce na terenie Ukrainy. Ukraina współpracuje, chce współpracować, zaprasza międzynarodowe gremia do pomocy w ściganiu zbrodni. Sama Ukraina podejmuje działania i ona najszybciej może osądzać żołnierzy. I w ogóle najłatwiej jest osądzić, skazać żołnierza, który po prostu wykonał, czy sam podjął decyzję o popełnieniu zbrodni, czy wykonał rozkaz. Natomiast trudniej będzie z tymi grubymi rybami. Ostatnio wczoraj w wywiadzie była prokurator MTK Carla Del Ponte. Ona wezwała już do wydania nakazu aresztowania Władimira Putina. Aktualny prokurator jeszcze się wstrzymuje, ale nie zdziwiłabym się, gdyby wkrótce to się zmieniło, ponieważ te dowody zbrodni, które oglądamy w Buczy, są zatrważające. Aczkolwiek widzimy też po stronie rosyjskiej takie silne podejmowanie działań też w wymiarze propagandowym, prawda? Oni natychmiast oskarżyli właśnie Ukraińców o popełnienie zbrodni, wezwali do zwołania Rady Bezpieczeństwa, żeby zajęła się tą sprawą, więc widać, że po prostu nad tym, żeby tą dezinformację wprowadzać.
I rozumiem, że pewnie jedną sprawą jest to, jak ta cała sytuacja jest, czy będzie oceniana przez prawników, ekspertów, a drugą sprawą jest, przepraszam za kolokwializm, takie realne życie, to znaczy można wiedzieć, kto odpowiada za zbrodnie, można znać nazwiska, wywiad wojskowy Ukrainy nawet też podał nazwiska tych wojskowych rosyjskich, którzy byli właśnie w Buczy. A czym innym jest taka praktyka później życiowa? To znaczy, że ci ludzie musieliby gdzieś się przecież pojawić, opuścić Rosję, ktoś musiałby ich aresztować i rozumiem, że to chyba będzie też, no delikatnie mówiąc, trudne i skomplikowane, żeby pociągnąć tych ludzi do odpowiedzialności.
Tak, z całą pewnością nie będzie problemu z zebraniem dowodu, natomiast problemem będzie dostarczenie ewentualnie Putina czy innych sprawców do Hagi. Niestety Międzynarodowy Trybunał Karny nie dysponuje żadnymi siłami policyjnymi, więc to będzie zależało od woli politycznej państwa, czy na przykład od samych Rosjan, czy będą w stanie wydać tych decydentów. Ale wydanie nakazu aresztowania także bardzo utrudni życie jednak decydentom rosyjskim, organizatorom też zbrodni, więc z całą pewnością liczymy, że taki nakaz zostanie wydany.
Pani profesor Agnieszka Bieńczyk-Misala z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Atak Rosji na Ukrainę wywołał szereg reakcji szeroko rozumianego Zachodu. Unia Europejska, Stany Zjednoczone czy Kanada nałożyły na Rosję sankcje gospodarcze, a wiele krajów, w tym Polska, chce szybko wycofać się z importu rosyjskich surowców energetycznych. Część międzynarodowych korporacji już w pierwszych dniach wojny zamknęła rosyjskie oddziały lub wstrzymała wymianę handlową z tym krajem. Inne czekały z decyzją, aż zabrakło im półproduktów lub zmieniły zdanie dopiero pod presją konsumentów. Jednak niektóre firmy decydują się pozostać na rynku rosyjskim mimo sankcji i kosztów wizerunkowych. Dlaczego? O to pytam Hannę Cichy.
Każda firma, która nie zdecydowała się na poważne ograniczenie działalności w Rosji, ma jakieś swoje trochę inne powody. Mówię poważne, bo to warto się najpierw zastanowić nad tym, co to oznacza wyjść z Rosji. Tak? To nie jest takie zero-jedynkowe. Amerykańscy badacze z Yale zrobili taką listę i zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby sobie wejść na stronę i tą listę znaleźć i przejrzeć, ona jest codziennie aktualizowana. Oni podzielili firmy na 5 kategorii, takich, które zupełnie wycofały się z Rosji, zamknęły tam swoje zakłady produkcyjne, nie wysyłają towarów do Rosji, nie odbierają towarów z Rosji i tak dalej. Do takich, które nie zmieniły nic w swojej działalności w związku z wojną, ale no pomiędzy tymi dwoma skrajnościami jest cała skala różnych innych zachowań od zawieszenia nowych inwestycji, zawieszenia działalności marketingowej do częściowego, na przykład zmniejszenia produkcji czy zmniejszenia skali wymiany handlowej z tym krajem. I tak jak mówiłam, każda z tych firm ma inną specyfikę i inne motywacje. Dosyć trudny jest tutaj przypadek firm farmaceutycznych, które no tak naprawdę poza jakimś biznesowym podejściem muszą też uwzględniać taki osobny dylemat moralny. Czy tym zwykłym Rosjanom nie należą się nagle leki na serce, na cukrzycę, na cokolwiek. I dużo z tych firm podejmuje właśnie takie działania połowiczne, czyli nie wycofują się zupełnie z tego rosyjskiego rynku, ale przestały na niego wysyłać takie produkty niekonieczne, suplementy diety, leki bez recepty, tak działa na przykład Bayer i Polpharma. Zawieszają też działania badawcze, które miały w Rosji, czy laboratoria, czy badania kliniczne, które prowadziły w tym kraju. Natomiast no, nie odcinają pacjentów od leków i tak robi AstraZeneca, Johnson & Johnson czy Pfizer. I przed podobnym dylematem, może mniej jaskrawym, ale w sumie podobnym, stoją też koncerny spożywcze. Nestle, Mondelez, Danone, Pepsi. One wycofały z Rosji niektóre marki, słodyczy, napoi, ale utrzymują sprzedaż produktów, które uznają za podstawowe czy niezbędne, na przykład żywności dla niemowląt czy jakiejś takiej żywności medycznej, którą robią. No bo poza tymi biznesowymi aspektami tej decyzji, tutaj rzeczywiście jakiś taki moralny problem istnieje.
Jak ważnym rynkiem Rosja jest dla części z tych firm? No bo rozumiem, że też często, jeżeli już mamy firmy, które wybierają być w Rosji albo poza Rosją, no to jeżeli ktoś liczy i używa Excela, no to patrzy, ile tam osób mieszka, ile osób wydaje pieniądze. I patrzy, jak ważny to jest rynek dla przychodów. Często ty, jak przeglądasz działania tych różnych firm, to widzisz też takie motywacje i takie postępowanie?
Tak, w skali całej na przykład wymiany handlowej Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych, to udział Rosji jako rynku, na który trafiają dobra z tych regionów, jest nieduży. To jest między 1 a 2% tak naprawdę, więc w takiej makroskali to nie jest ważny partner, ale dla niektórych to jest bardzo ważny partner. Na przykład dla Renault, który właśnie bardzo długo nie chciał się wycofać z Rosji, w końcu ograniczył działalność w zasadzie dlatego, że zabrakło mu półproduktów. Renault ma tam też fabryki w Rosji, to nie tylko jest kwestia eksportu. Dla koncernów tytoniowych to jest ważny rynek. Dla części tych koncernów spożywczych również, no bo jednak mówimy o bardzo ludnym kraju, który no chociaż jest też eksporterem żywności, no to nie każdej żywności, sporo tej żywności importuje. Te firmy po pierwsze obawiają się, że wyjście z Rosji tak z dnia na dzień, zerwanie relacji handlowych oznacza dla nich dużo mniejsze przychody, ale też, że trudno będzie tą decyzję odwrócić. Tak? No spodziewamy się wszyscy, że jednak kiedyś, za parę miesięcy, za parę kwartałów, te sankcje na Rosję zostaną wycofane, ale wtedy miejsca tych firm, które wyszły, na rynku rosyjskim mogą być już zajęte. Mniejsze jest prawdopodobieństwo przez firmy krajowe, no bo w momencie, w którym Rosja została odcięta od większości dóbr inwestycyjnych, to tym firmom krajowym będzie trudno zaspokoić popyt, ale bardzo ważną konkurencją stanowią tutaj Chińczycy, którzy pewnie bardzo chętnie by weszli na rynek i zajęli miejsce po tych europejskich firmach.
No i jeżeli ktoś ma tam fabrykę, no to dokonując takiej radykalnej decyzji, może narażać się na jakiś rodzaj nacjonalizacji albo zajęcia, uspołecznienia jakiegoś?
To jest bardzo duży problem. Bardzo wiele firm międzynarodowych koncernów, ale też polskich firm w ostatniej dekadzie sporo zainwestowało i w Rosji, i na Ukrainie. I teraz to też jest ważny aspekt. Tak, te firmy no nie wycofały się z Ukrainy, ale wiedzą, że nie są w stanie tam w tej chwili prowadzić działalności operacyjnej. Tak, te fabryki stoją albo prawie stoją. I to obciąża no, całą sieć produkcji po prostu. No i teraz, jeżeli zamkniemy te fabryki, które mamy w Rosji, to dodatkowo właśnie zmniejszy nasze moce przerobowe, zwiększy obciążenia tych jednostek produkcyjnych, które mamy w innych krajach, ale w związku z tym, jak Rosja ogranicza przepływy kapitałowe, jak Rosja się zachowuje wobec tych międzynarodowych koncernów, oni nie są w stanie w tej chwili sprzedać tych swoich aktywów, które mają zainstalowane w Rosji. No i w związku z tym, gdyby je po prostu opuścili, no to rosyjskie władze grożą im nacjonalizacją tych zakładów. A to jest ogromny majątek produkcyjny, ale też jakaś wiedza, która została w tych zakładach. Cała organizacja procesu produkcji, jakieś projekty, wzory, to może też być dosyć poważne ryzyko biznesowe dla tych firm. I dlatego część firm, które w Rosji produkowały dużo, albo też korzystając na przykład z rosyjskich surowców, tutaj mamy firmy korzystające z rosyjskiego przemysłu drewnianego, czyli producentów mebli, paneli czy papieru. Mamy też polski Cresanit, który ma 4 zakłady w Rosji i 3 w Ukrainie, które w tej chwili nie produkują, więc to jest dosyć poważna rzecz. No i w mniejszej skali dotyczy to też biznesu usługowego. W Rosji operuje w dalszym ciągu bez jakichś większych zmian, ewentualnie zawiesiwszy właśnie jakieś projekty inwestycyjne czy marketingowe, natomiast taką działalność bieżącą prowadzi większość tych znanych międzynarodowych sieci hotelowych, jak Intercontinental czy Marriott.
A powiedz mi, czy istnieje jakieś powiązanie albo czy widać jakieś powiązanie między tym, jak bardzo stanowczo wypowiadają się na temat rosyjskich działań politycy, mam tu na myśli na przykład polską administrację i polskie firmy, kontra na przykład francuską administrację i francuskie firmy, o których wiemy, że częściej niż te polskie czy te z Europy Środkowej wybierają jednak pozostanie w Rosji.
No nie jest to takie zero-jedynkowe, ale na pewno jakieś tam przełożenie jest, bo nie we wszystkich krajach te nastroje polityczne i społeczne antyrosyjskie czy antyputinowskie są tak silne jak w Polsce. Dużo łagodniejszy kurs prowadzi na przykład Francja i tutaj nie tylko nie ma ze strony władz nawoływań do wycofywania się biznesu z Rosji, ale nawet jest jakieś tam wsparcie. To samo w Węgrzech, ale też w innych krajach, które po prostu tradycyjnie mają silniejsze związki biznesowe z Rosją i też takie personalne, czyli wpływ rosyjskie w jakichś środowiskach biznesowych w tych krajach, to może być Austria, Włochy, w tych krajach ta presja na wyjście jest dużo mniejsza, no ale nie jest to determinanta, ponieważ na tej liście z jej, nie wiem jak jest dzisiaj, w zeszłym tygodniu było kilka firm polskich z bardzo różnych branż. Na pewno łatwiej jest firmom, które nie produkują bezpośrednio dla konsumenta, dla finalnego odbiorcy, czyli firmom, które produkują jakieś dobra inwestycyjne, które nie mają tak znanych marek, dla których straty wizerunkowe w związku z pozostawaniem w Rosji są dużo mniejsze, no bo po prostu ten wizerunek nie jest tak ważnym składnikiem aktywów tej firmy tak naprawdę. No jeżeli ludzie będą pamiętać, że Coca-Cola czy Nestle czy jakieś inne takie marki źle się zachowywały, no to koszty naprawienia tych szkód wizerunkowych będą bardzo wysokie. Natomiast jeżeli to jest producent jakichś podzespołów do fabryk albo do przemysłu petrochemicznego, to te straty są dużo mniejsze, albo firma właśnie o nie tak znanej marce z polskich firm w Rosji wciąż operuje, choć podobno w ograniczonej skali, toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych. Oni twierdzą co prawda, że wysyłają tam właśnie tylko te produkty pierwszej potrzeby, jakieś pieluszki dla dzieci, tego typu rzeczy, nic co może być użyte na przykład przez rosyjskie wojsko, no ale nie chcą tej działalności zamykać.
I to jest bardzo ciekawe, będziemy też spoglądać na to, jak działają w Rosji zagraniczne firmy. Bardzo dziękuję. Hanna Cichy, analityczka do spraw gospodarczych w Polityce Insight, była naszym gościem. Dzięki.
Dziękuję.
Podcast Stan Wojny będzie ukazywał się 2 razy w tygodniu, w poniedziałki i w czwartki. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i radiu Tok FM. Do usłyszenia.